Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa.
A moim gościem jest profesor Krystyna Pawłowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj na Placu Zamkowym: chcę, aby w przyszłym 2018 roku odbyło się referendum w sprawie konstytucji. Prezydent mówił dość ogólnie o tym, że Polacy mieliby się wypowiedzieć na temat obowiązującej od 20 lat ustawy zasadniczej. Czy funkcjonuje dobrze, czy są zadowoleni z tego modelu ustrojowego? Jakie pytania konkretnie referendalne miałyby paść, tego nie wiadomo. Jako punkt odniesienia traktuję projekt Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości z 2010 roku i pytam, czy on jest obowiązujący, czy obóz rządzący pracuje może nad nowym projektem?
Trudno powiedzieć, bo projekt z 2010 roku w pewnych zarysach na pewno obowiązuje, natomiast po 7 latach i wskutek wydarzeń, zwłaszcza tych, które miały miejsce w 2010 roku, tragedii smoleńskiej, bardzo zmienionej sytuacji międzynarodowej, można powiedzieć takiej pewnej prawdy o relacjach naszych z Unią Europejską, z naszymi sąsiadami, o działaniach środowisk lewicowych, które starały się zmienić nasz ustrój faktycznie. Prawdy, która okazała się w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, wymiaru sądownictwa, okazuje się, że to trzeba uaktualnić, napisać na nowo, ponieważ poznaliśmy tę Polskę w praktyce od tamtego czasu.
Tamten projekt wzmacniał między innymi pozycję prezydenta, czy to by w tym kierunku miało zmierzać? Sygnał wysłany przez Andrzeja Dudę to właśnie sygnał, że rola prezydenta jest teraz zbyt słaba, czy...
Mi się wydaje, że pan prezydent nie podjąłby sam takiej bez konsultacji z innymi środowiskami, a zwłaszcza środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, które wystawiło jego kandydaturę i z którym tutaj jesteśmy po jednej stronie, jak powiedziałam, bez konsultacji, dlatego że to oznaczać by musiało poważną zmianę ustrojową, a pan prezydent sam takiej zmiany nie mógłby przeprowadzić. W związku z tym...
Rzecznik partii Beata Mazurek wczoraj wydawała się mocno zaskoczona słowami prezydenta.
No, rzeczywiście było to dla nas lekkie zaskoczenie, aczkolwiek można się było spodziewać, że pan prezydent podejmie problem zmiany konstytucji, która jest dramatycznie niedostosowana do obecnych warunków, dramatycznie blokuje funkcjonowanie państwa, jest dramatycznie niewystarczająca na niektóre sytuacje, którymi popisała się opozycja, którymi popisał się wymiar sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, które wynikły w związku z bardzo nieprecyzyjnymi przepisami regulującymi relacje między prezydentem a ministrem obrony narodowej w sprawach dotyczących zwierzchnictwa nad wojskiem. To zresztą nie jest, ja nie mówię w odniesieniu do obecnych relacji, tylko do relacji, kiedy prezydentem był pan prezydent Lech Kaczyński, a premierem był pan Tusk. To dotyczy również stosunków międzynarodowych, kiedy również odmawiano panu prezydentowi Kaczyńskiemu prawa reprezentowania Polski przy ważnych uzgodnieniach, umowach międzynarodowych. Więc tutaj oczywiście to nie jest decyzja pana prezydenta, tylko to będzie z pewnością decyzja polityczna całego środowiska patriotycznego. Jest to jedna z możliwości, aczkolwiek można sobie wyobrazić również inną. Mianowicie sytuację, że wzmocniony zostanie układ wykonawczy postaci gabinetu, czyli będziemy mieli do wyboru, czy system prezydencki, czyli wzmocnienie pozycji prezydenta, czy system kanclerski, czy gabinetowy, polegający na wzmocnieniu roli premiera.
Czyli zmiany ustrojowe PiS chce wprowadzić.
To nawet nie jest projekt PiS-u, to jest, ja mówię teraz o propozycji pana prezydenta.
Ale nic zobaczymy, ale nie wiemy tak naprawdę.
No nie wiemy, jeszcze jaka jest propozycja. Ja rozumiem, że tak zrozumiałam propozycję pana prezydenta, że chodzi o rozpoczęcie debaty. To była bardzo dobra okazja 3 maja, czczenie konstytucji pierwszej europejskiej i gdyby rzeczywiście, ona już niestety nie miała warunków politycznych i wobec słabości państwa nie mogła Polski uzdrowić i ocalić. Natomiast dzisiaj mamy podobną nieco sytuację, kiedy Targowica BIS, nowa Targowica może ją nazwać, prowadzi do upadku Polski, ośmiesza polskie pozycje, osłabia nas i być może dobry to był moment, żeby powiedzieć, że jest dyskusja. Ja tak odebrałam słowa pana prezydenta. Rozpoczniemy dyskusję.
Pani poseł, ale ta dyskusja w perspektywie kilku miesięcy wydaje się wręcz niemożliwa. Pan prezydent mówi o 2018 roku. Co do tej pory można przygotować? Poprzednią konstytucję opracowywano przez lata. Poza tym ze słów prezydenta wynika, że Polacy mieliby zdecydować, czy konstytucja obowiązująca, to z 1997 roku, jest dobra, ale chyba nie tak powinno wyglądać referendum konstytucyjne.
Więc tutaj chcę powiedzieć tak, najpierw muszę zrobić zastrzeżenie, bo mam pewne uwagi nieco inne niż powszechnie niektórzy przyjmują i przyjmują wiarę, że rzeczywiście to referendum może dokonać tu jakiejś zmiany. Mianowicie jestem zagorzałym zwolennikiem zmiany konstytucji. To jest konstytucja komunistyczna, okrągłego stołu, konstytucja zdrady. Pisałam o tym w wydawnictwie niedawnym, Biały Kruk, repolonizacja Polski.
Ale w jednak takiej... Polacy opowiedzieli się za tą konstytucją.
Właśnie, więc... ale właśnie chcę do tego nawiązać. Jest konieczna konstytucja, natomiast pan prezydent jest prawnikiem i dobrze wie, że nie można w drodze referendum zmienić konstytucji, dlatego że dla zmiany konstytucji jest specjalny rozdział, rozdział 12, artykuł 235, który przewiduje procedurę zmiany konstytucji. Gdyby pan prezydent chciał w drodze, znaczy nie sądzę, żeby chciał w drodze referendum zmienić konstytucję, to oczywiście może być artykuł 235 przewidujący zmianę konstytucji, przewiduje tak zwane referendum zatwierdzające, czyli można, jeśli zmiana dotyczyłaby artykułu 12, czyli właśnie zmiany konstytucji, to można ogłosić, złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum i ludzie wtedy się, Polacy wypowiedzą.
Ale to rozumiem, że wtedy musi być projekt i Polacy mówią, tak, chcemy, żeby ten projekt konstytucji był obowiązujący, a nie mogą się wypowiedzieć, że konstytucja obecnie obowiązująca im się po prostu nie podoba.
Tutaj jest trudno dyskutować, bo pan prezydent nie przedstawił żadnych konkretnych propozycji. Ja jeszcze raz powiem, ja to odebrałam jako rozpoczęcie debaty, natomiast samo referendum, no też musielibyśmy, bo czego miałoby, jeśli nie znamy pytań, to trudno nam mówić, ale gdyby pan prezydent chciał rozmawiać, znaczy jeśli chodzi mu tylko o samo referendum, no to ono też tu byłaby pewna pułapka, bo artykuł z kolei konstytucji dotyczący referendum, to jest artykuł 125, mówi, że jeśli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. No dobrze, no to można oczywiście uchwalić, przeprowadzić referendum poza Sejmem, Senatem, ale to będzie wtedy łamało artykuł 135 Konstytucji, który każe przeprowadzić to przez Sejm, Senat w odpowiednich proporcjach i tak dalej. I tutaj rola referendum jest referendum zatwierdzające. Więc byłoby to sprzeczne, no byłoby to po prostu żywcem niekonstytucyjne.
Trochę...
Rozumiem, że to referendum miałoby charakter sondażu, ale zanim będzie sondaż, to musi być debata. Ludzie powinni wiedzieć nad czym. No mamy kilkanaście miesięcy
trochę,
na to.
Trochę mam wrażenie, jakbym słyszał przedstawicielkę opozycji.
No akurat nie, bo przedstawiciele opozycji uważają, chwalą. My uważamy, że konstytucja komunistyczna jest... No chwalą tę konstytucję, pan Bodnar, pani Lubnauer, oni nam zresztą zarzucają... Proszę?
Ale krytykują pomysł referendum.
No krytykują, no dobrze, tak? Oni wszystko krytykują, oni kochają tę konstytucję. Oni ciągle chodzą panie redaktorze, oni chodzą ciągle z tymi konstytucjami na te swoje marsze i mówią, że ona jest taka piękna i jest bardzo dobra i wszystko im się podoba. Natomiast właśnie chciałam powiedzieć, że oni pierwsi uniemożliwiali przeprowadzenie wszelkich referendów. Ich cała postawa w życiu publicznym, politycznym jest całkowicie niespójna. Jest to totalna opozycja, jak my powiemy A, albo ktoś będzie tonął, powiemy ratujmy, to oni powiedzą nie ratujmy, bo to mówi PiS.
To w takim razie...
Inne są motywy nasze.
Jak można prowadzić taką debatę dotyczącą najważniejszych przepisów w kraju, skoro nie ma po pierwsze z kim debatować, po drugie Prawo i Sprawiedliwość doskonale wie, że 2/3 w tym Sejmie nie zbierze, żeby w tej kadencji zmienić konstytucję i ja mam wrażenie, że w ogóle układ sił politycznych w naszym kraju uniemożliwia taką zmianę w perspektywie następnych lat. Czy to nie jest takie gonienie króliczka po prostu?
To nie jest gonienie króliczka, dlatego że temat zmiany konstytucji jest konieczny i trzeba ludzi z tym oswajać. Rzeczywiście nie mamy w tym Sejmie większości nawet z partią Kukiza, brak nam około 30 głosów. Potrzeba nam 307, żeby móc przeprowadzić zmianę konstytucji. Nie jest też prawdą to, co pan redaktor mówi, czyli nie zgodzę się z tym, że nie ma z kim debatować, dlatego że rzeczywiście trzeba by Polaków włączyć, ale Polacy mogą wtedy wyrazić swoje zdanie, jeśli będą mieli informacje i wiedzę. To ja się pytam, jak przeprowadzić debatę, poważną debatę, w której Polacy mieliby o zasadach ustroju, zresztą jeszcze tu nie wiemy, jakie pytania miałyby być, o zasadach ustroju się wypowiedzieć, czy Sejm, czy Senat ma być, w jakiej ilości, jakie relacje ministrami, czy ustrój prezydencki, czy taki, skoro nie mają wiedzy, skoro mamy 98% mediów w Polsce niemieckich i niedawno pan, ten właśnie przedstawiciel Axel Springer pokazał, jak się manipuluje mediami, a jak media manipulują opinią publiczną i przepraszam, i w końcu sondażami. Polacy by znowu w obecnym stanie mediów, bez reformy mediów, bez wyborów samorządowych, ja uważam, że powinna odbyć się taka dyskusja po wyborach samorządowych, ponieważ blokują cały czas samorządy terytorialne, wszystkie nasze reformy kłamią zwyczajnie.
Nie przesadzajmy, Prawo i Sprawiedliwość przejęło stery w telewizji polskiej.
Ale panie redaktorze, co ma stery, kiedy większość jest dominowana przez media lewackie
niemieckie?
Agora nie jest
niemieckim wydawnictwem.
No dobrze, ale przecież panie redaktorze, pan jako tutaj nie stary, ale doświadczony pracownik mediów wie, w jakim otoczeniu jest jedna telewizja publiczna, zagłuszana mamy obowiązek przedstawiania innych programów, natomiast tam jest młotkowanie na okrągło z kilku mediów stacjonarnych, elektronicznych, z portali różnego rodzaju, dokładnie zbijających, i one mają większe przebicie, zbijających wszystkie nasze motywacje. W ten sposób, ale panie redaktorze, jedno zdanie, utrącono właśnie, my nie mogliśmy nawet w sprawie tak zwanej ustawy metropolitalnej dokładnie poinformować, ponieważ i samorządy, i media tak młotkowały, że właściwie my przeprowadzamy teraz równolegle reformę wymiaru sprawiedliwości. Przygotowujemy się do reformy samorządu terytorialnego. Służby zdrowia. Wchodzi w życie ustawa samorządowa. Nie ma już sił, wie pan, nie da się w tyle.
Jeszcze konstytucję wrzucać.
No dobrze, Prawo i Sprawiedliwość tego nie wrzuciło, wrzucił pan prezydent.
Ale pan prezydent jest ten z obozu Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, ale nie jest, przepraszam, no zrzekł się
to
członkostwa.
To znaczy, że jest
nie,
walka na górze,
nie,
duży pałac, mały
panie pana? Redaktorze, no zarzuca się prezydentowi, że jest bezwolną marionetką. Pan prezydent przedstawił bardzo ważną inicjatywę. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że wychodzi to do środka prezydenckiego, bo on czuwa, tam jest jeden z przepisów konstytucji, nad przestrzeganiem konstytucji i bardzo dobrze, i ja rozumiem apel pana prezydenta, nie konkretnie, bo z punktu prawnego nie można w drodze referendum zmienić konstytucji, rozpoczęcie debaty, tylko ja bym z tym nieco poczekała po wyborach samorządowych, jak już przeprowadzimy reformę mediów, znaczy nie reformy, ale zmienimy trochę układ własnościowy, wyjaśnimy te sprawy i wtedy być może jest większa szansa na to, nigdzie nie ma stuprocentowej nigdy, że wiedza dotrze do Polaków i nie będą to ściśle prawnicze pytania, bo ludzie po prostu nie mają
pojęcia. Jakie media Prawo i Sprawiedliwość chce jeszcze odzyskać, w cudzysłowie?
Nie chce odzyskać, tylko dobrze pan wie, że tu nie chodzi o odzyskiwanie i kupienie, bo takiej możliwości nie ma, ale uregulowanie na wzór niemiecki, francuski stosunku kapitału zagranicznego w polskich mediach i wprowadzenie ręcznego kierowania polskimi mediami, życiem
poboczny.
I opiniami
to
Polaków.
To jest temat poboczny, ale większość mediów należących do zagranicznych koncernów to jest prasa kobieca, prasa jakaś lifestyle'owa, zupełnie niezaangażowanego w politykę.
No dobrze, niech pan nie mówi, że nie, bo jak pan zobaczy na przykład twoje style i tym podobne, pisemka, wszystkie, to jest tam, jak pan ma tam wywiady z panią Moniką Jaruzelską, która wychwala stan wojenny swojego tatusia, no niech pan nie mówi, bo się przemyca tam bardzo dużo antypolskich treści, dokładnie odmiennych niż te, które
czyli
stara się wprowadzić.
Czyli twój styl też walczy z Prawem i
Widzę, że pan nie czytał, niech pan rzuci oczkiem tam może.
Rzucę oczkiem także na pracę kobiecą, ale rzuciłem ostatnio, wczoraj wieczorem, okiem na pani profil facebookowy. Tam kilka przytyków jednak do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Cytat. Czy w trakcie rewolucji pisze się konstytucję choćby najbardziej potrzebną, skoro Polacy mogą w referendum zdecydować tak, jak im niemieckie media wytłumaczą? No to już pani tutaj powiedziała, o co chodzi. Ale jest jeszcze jeden wpis odnośnie flagi na tle zrujnowanej wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To też cytat. Flaga łopocze dumnie na tle koszmarnie zniszczonych, zmurszałych, odpadających od ogromnych zacieków tynków zegarowej wieży, jakby zawieszono flagę na ruinach odbitego z rąk wroga budynku. I dalej. Czy ktoś z Zamku Królewskiego lub Kancelarii Prezydenta ogląda te żenujące zdjęcia? Opiekunowie zamku i flagi RP, zróbcie coś, bo to wasza kompromitacja.
Tak jest i ja nie mogłam wierzyć oczom, kiedy w poprzednich latach, pamiętam, zwróciłam uwagę, również wciągano flagę uroczyście. No, wydawało mi się, że może przypadek, no to jakoś no coś się stało, może coś ulewa, jakaś coś. Ale kiedy widzę w tym roku jeszcze gorszy stan, kiedy po prostu łuszczy się, po prostu zrobiło mi się żal w świecie, święto flagi, polskiej flagi, kiedy na tle strasznego stanu muru. Dzisiaj ja zapowiedziałam zresztą pod jednym z wpisów i dzisiaj od rana, jak tylko wrócę, będę pisała do pana dyrektora Zamku Królewskiego, do pana ministra kultury i do kancelarii prezydenta.
No właśnie, bo to tak naprawdę jest przytyk do własnego środowiska, bo dyrektora zamku w zeszłym roku mianował minister
Dobrze,
Piotr
ale
Gliński.
Takie zacieki nie są wynikiem działania PiSu, bo PiS nie polewał wodą przez ostatnie tygodnie. Ale my wiemy, bo takie zacieki, pan jako mężczyzna wie, powstają lata. I to jest działanie pana Rotermunda, dyrektora, który dopiero niedawno został zwolniony, a ówcześni ministrowie kultury nie zwracali na to uwagi, ani sama pani prezydent Warszawy, która też, skoro bierze udział w uroczystościach i bardzo często puszyła się w pierwszych szeregach, no tak, nie chyba, zwróciła chyba uwagi, jednak, telewizja to pokazywała.
To chyba jednak nie po stronie tym razem prezydent
wszystkich, ale wszystkich, bo ona też brała udział i się przyglądała i uwagi nie zwróciła. Na reprywatyzację miała czas i pieniądze, a na
pani
to nie
profesor,
było.
Z pewnością wszyscy warszawiacy będą pani wdzięczni, jeśli pani przeforsuje remont wieży zegarowej Zamku
Będę
Królewskiego. Liczymy na to w takim razie. Marsz Wolności 6 maja odbędzie się w Warszawie, czyli już w najbliższą sobotę. Platforma Obywatelska zaprasza. No cóż, prawo do maszerowania, manifestowania swoich racji mają wszyscy.
Mają wszyscy, z tym, że zwróćmy uwagę, że marsze, które organizowała w 2006, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było przez te krótkie półtora roku u władzy i Platforma organizowała i ta opozycja, marsz tak zwany błękitny, był marszem nienawiści, czarnej nienawiści. Przypomnijmy sobie plakaty o zabijaniu, upokarzające, po prostu niezwykle okrutne, brutalne, agresywne.
No a to i pani już zakłada, że w sobotę tak będzie, że to będzie marsz
dlatego,
nienawiści?
Dlatego, że wpisuje się, ponieważ totalna opozycja nazwała się sama totalną, nie my ją tak nazwaliśmy. Po drugie widzę tutaj ten marsz tak zwanej wolności jako element nieudanego moim zdaniem na samym początku próby ponownej destabilizacji sytuacji w Polsce przez, mam nadzieję, próbę przejęcia Sejmu albo destabilizacji Sejmu w czasie konferencji esbeków i żołnierzy z udziałem podobnych mazgów dukaczewskich i tak dalej i zajęcie sali kolumnowej w Sejmie. Zresztą Facebooku odrażano mi się, że skoro my tam Prawo i Sprawiedliwość, ich zdaniem niekonstytucyjnie przyjęliśmy ustawę obniżających, zabierających przywileje, to oni w tej samej sali chcieli dokonać jakiegoś czynu.
Ale to pani
może
myśli,
700
ten,
osób, można sobie wyobrazić.
Że ten sobotni marsz pójdzie na Wiejską, wkroczy do
nie,
Sejmu.
Nie, ale właśnie, panie redaktorze, pan mi nie dał skończyć. Pan mi nie dał skończyć, bo trzeba to widzieć w pewnym kontekście. Kilka dni wcześniej opracowano już na zlecenie, okazało się bardzo niewiarygodne, bo potem zdementowały to inne sondaże, o nagłym wzroście zupełnie niewytłumaczalnym i wzroście słupków PO, która już przegoniła PiS. To jest oczywiście nieprawdą, wystarczy wyjść na ulicę. Pokazały się sondaże, które mówią, że nawet, że SLD weszłoby już do Sejmu. To jest oczywiście niemożliwe, ich nie ma w Sejmie, panie redaktorze.
Poseł, ja
i oni
sondaże.
Nic nie zrobili, żeby ich sondaże wzrosły aż do 11%, prawie zrównały
się
z KUKIZem. Trzecia rzecz, panie redaktorze, muszę to wytłumaczyć. Trzecia rzecz polega na tym, że to wejście do Sejmu, 700 osób, tam nawet nie ma tyle miejsca, odgrażających się, że oni jakąś inicjatywę ustawodawczą i będą represyjne ustawy zwalczać, można tylko wyobrazić, co SBC mieli na myśli. I wydaje mi się, że skoro
odwołane.
To się nie udało, odwołane, natomiast ten kolejny marsz miał na celu jakby wykorzystać być może sytuację, która no nie powstała szczęśliwie i miała dopełnić i właśnie pokazać, że ulica też nienawidzi nas. Jest to tak organizowane, wie pan, w sposób agresywny, bardzo namolny. W każdej klatce tutaj w Warszawie, podejrzewam, że w innych miastach, występuje pani Kopaczowa, która mówi, cześć, jestem Ewka. Przecież ona była premierem państwa polskiego. Ona może sobie tam na zebraniu u siebie mówić w taki sposób. Natomiast jest to przygotowane jako właśnie pokazanie, zebranie ulicy za wszelką cenę, żeby pokazać, że nas nienawidzą. Mam nadzieję, że Pan Bóg pogodą nie pobłogosławi.
Ale, no dobrze, ja do tych sondaży jeszcze się odniosę.
Proszę
bo
bardzo.
Tak sądzę, że ten marsz, tak zwany Marsz Wolności, bo tak to PO nazywa, jest w pewnym sensie wynikiem tych dobrych sondaży dla PO. TNS dawny, czyli Kantar Public, w sondażu dla Wiadomości i TVP Info, proszę to wziąć pod uwagę, z końca kwietnia, z 29 kwietnia wskazuje, PO cieszy się poparciem 29% ankietowanych, PiS 31, to jest naprawdę mała różnica.
No dobrze, ale ja mówię, mówię o sondażu, który daje PO prowadzenie.
Tak, to był sondaż tej samej pracowni dzień wcześniej wykonany i to była minimalna różnica.
Dobrze, panie redaktorze, jeszcze w kolejności, w jakiej się to ogłasza. Jeśli to się ogłasza najpierw, że ma prowadzenie PO, potem być może na zlecenie szybko zweryfikowano, ale nie, że PO, no tamte wykazały, że PO prowadzi, no jest różnica.
No ale pamiętamy,
i potem pokazuje, że 11%
ma SL. Rzeczywiście
panie
są
lepsze.
Panie
redaktorze, no to jest bardziej subtelne naprawdę, niż pan myśli. Pan się nie gniewa.
Rozumiem, że nie daje pani wiary w sondażom, które pokazują wzrost poparcia dla PO, ale te, które pokazują stałe, wysokie poparcie dla PiS-u są zgodne.
To pan tak mówi, bo pan się tutaj droczy teraz ze mną, natomiast wierzę w manipulację, znaczy wierzę, że PO jakoś tam tej słupki rosną, ale jest to wynikiem, to o czym mówiłam, no, przewagi medialnej, niezależnie kto mi powie, że to dziennikarze nie obalają, że to ludzie sami widzą. Ludzie widzą i to, i wiedzą, i podejmują takie decyzje, jakim do ucha wtłoczy TVN i wszystkie, większość mediów. Więc tutaj to nie jest dla mnie specjalnie. Uważam, że i tak wysokie notowania przy takiej kampanii kłamstw, jakie media prowadzą przeciwko rządowi i zewnętrznej, i zagranicznej, uważamy, że nasze stałe prowadzenie jest rzeczywiście dużym sukcesem i tutaj Prawo i Sprawiedliwość bierze to oczywiście pod uwagę.
Być może jest też w pewnym sensie jednak efektem wpływu na media publiczne, czy nie?
Nie rozumiem. To znaczy?
To znaczy media publiczne jednak nie krytykują rządu.
Wie pan, no są różne opinie. Ja uważam, że media publiczne przedstawiają działalność rządu i tyle.
Bo pani cały czas wini media za
ja
to.
Ja mówię o mediach tych prywatnych, ja nie mówię o mediach publicznych. Ja mówię o TVN-ach,
no to,
Polsacie.
To zrozumiałe w obecnej sytuacji.
Tak dalej. Mediach papierowych.
Porozmawiajmy chwilę o sytuacji we Francji. Wczoraj odbyła się debata prezydencka. To z perspektywy także Polski pewnie ważne wybory, chociaż jesteśmy w tej beznadziejnej, jak sądzę, sytuacji, że żaden kandydat nie jest kandydatem, którego Polska mogłaby poprzeć. Oczywiście Polska formalnie nie popiera, ale bywa tak, że mamy jakiegoś swojego wymarzonego kandydata. Tymczasem z jednej strony liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen, związana z prorosyjska jawnie na Moskwie, pożyczkach. Z drugiej strony lewicowy Emmanuel Macron, który grozi, że będzie zwolennikiem sankcji dla Polski. Jak się w tej sytuacji odnaleźć, co Prawo i Sprawiedliwość czego by sobie życzyło 7 maja?
No Prawo i Sprawiedliwość by życzyło sobie, żeby Francuzi podjęli dobrą decyzję. Ja osobiście, oczywiście taka jest dyplomatyczna odpowiedź, mi Polska nie ingeruje. Natomiast Polacy, którzy przyglądają się wypowiedziom obu kandydatów, no mogą wyrażać swoje zaniepokojenie. Ja osobiście na nieuctwo pana Macrona przenoszę jego wypowiedzi, nieuctwo i chęć zdobycia doraźnego każdej grupy wyborców, bo w pewnym momencie te sondaże były jakby rosły słupki na rzecz pani Le Pen. Więc mam nadzieję, że go potem utemperują inni prezydenci innych państw i on zrozumie, że nie można decyzją w 3 miesiące prezydenta, choćby nie wiem jak młodego i mającego, nie wiem jak ekscentrycznie starszą żonę, żeby mógł podejmować decyzje, bo takie decyzje akurat w sprawach politycznych, międzynarodowych nie przejdą. Więc on podszkoli się może i zrozumie, że to jego zawołania i że jeszcze być może no, miał okazję siedzieć cicho i że przeprosi nas po wyborach.
A to miał okazję siedzieć cicho, to cytat.
W sprawach Polski, tak, Chiraka, który też kazał Polsce kiedyś siedzieć cicho. No to teraz
właśnie.
My prosimy, żeby miarkował
swoje
słowa.
Ale ja mam wrażenie, że ten głos Polski w Paryżu, we Francji nie jest zbyt dobrze słyszany. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wysłał do sztabu Macrona informację, oburzenie. Pytanie, czy wcześniej jakieś kontakty polskiej dyplomacji ze sztabem potencjalnego prezydenta Francji były, bo może gdyby były, to by nie było takich wypowiedzi pod adresem Polski prezesa Jarosława Kaczyńskiego, stawianego w jednym szeregu z Władimirem Putinem przez Macrona.
Ja nie mam wiedzy na ten temat, natomiast Ja jako Polka mogę powiedzieć, że to są niedopuszczalne wypowiedzi, żyjemy w państwie europejskim. Polska w zasadzie jest jedynym państwem, które tych wartości europejskich broni, demokracji, w pewnej takiej uczciwości funkcjonowania. Natomiast to, co z Europą i z dziedzictwem europejskim i francuskim własnym robią sami Francuzi, no to, to bardzo wkrótce, boję się, może się na nich zemścić. No i to jest... Ja nie mam wiedzy o tym, czy jakieś były relacje między Polską a sztabem wyborczym pana Macrona.
Ja rozumiem, że pani nigdy nie powie głośno, że popiera Marine Le Pen, chyba, że się...
Ale akurat znowu pan insynuuje, nie, ja wcale nie mówię, że popiera
nie,
panią
to ja
Le Pen.
Nie powiedziałem, że pani popiera, absolutnie. Ale chciałem zapytać, czy nie będzie takiej lekkiej satysfakcji w przypadku, gdyby powinęła się noga Macronowi. Bo to taka paradoksalna dość
sytuacja. Nawet gdyby się powinęła, to jako osoba wierząca powiem, że Pan Bóg wie, co robi.
Krystyna Pawłowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Była naszym gościem. To była rozmowa Radia Warszawa.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.